Studiu Wschodnim wracamy do rozmowy o prześladowaniu chrześcijan, a rozmawiamy o tym z Leszkiem Osieczko, Open Doors Polska, i z profesorem Włodzimierzem Osadczym. I w kontekście Światowego Indeksu Prześladowań 2016 na liście 50 krajów nie ma kraju z Europy. Najbliżej, na 45. miejscu, uplasowała się Turcja.
Tak, Turcja nam się pojawiła w ogóle w Światowym Indeksie Prześladowań 2 lata temu. Natomiast teraz tylko i wyłącznie obserwujemy jak gdyby wzrost tych antagonizmów mieszkańców samego aparatu, jak gdyby tego rządzącego, bardzo mocno negatywnie nastawionego do kwestii w ogóle chrześcijan. W związku z tym no, widzimy tą nacjonalizację, która bardzo mocno jest powiązana z islamizacją. I ta Turcja, myśmy zresztą ostrzegali o tym, że niestety jeżeli Turcja nam się tutaj pojawi, ten teren będzie się utrzymał, to prawdopodobnie będziemy mieli bardzo niebezpieczną sytuację, która będzie wpływała nie tylko i wyłącznie na sytuację chrześcijan w samym kraju, natomiast może negatywnie rzutować na pozostałe kraje, dlatego że Turcja dzisiaj próbuje w jakiś sposób rozgrywać karty pomiędzy Unią Europejską, ale też jest bardzo mocno zaangażowana oczywiście w rozgrywanie tej swojej polityki przeciwko Kurdom, którzy chyba od wieków są no, takim naturalnym wrogiem. Natomiast z drugiej strony jest to kraj, który cały czas jak gdyby reprezentuje ten swój typ myślenia i to, co się chociażby na początku tego wieku w Turcji stało, a co nie zostało w ogóle rozliczone przez społeczność międzynarodową, czyli tutaj rzeź chrześcijan Ormian, która miała miejsce w 1915 roku i trwała przez kilka lat. No to jest kwestia, która dzisiaj jest przemilczana przez społeczność międzynarodową, której wszyscy są świadomi, natomiast nikt nie chce po prostu, tylko z uwagi na silną pozycję w regionie Turcji, jak gdyby no, dotykać tej kwestii. Natomiast dzisiaj po prostu widzimy tego samego ducha, ten sam styl myślenia, który jeszcze bardziej się polaryzuje. I myślę, że no, w stosunku do chrześcijan będziemy tylko mogli obserwować coraz gorsze tam zachowania.
Panie profesorze, tutaj zwracam się do profesora Osadczego. Czy chrześcijanie powinni się obawiać tego, co się dzieje w tym państwie?
Mi się wydaje, że Europa powinna się bać tego, co się dzieje w Europie, gdy chodzi o sytuację chrześcijan. Prawda? Widzimy obrazki, które pojawiają się na portalu.
Ja trochę rzeczywiście o tym chciałem porozmawiać trochę nawet później, ale dobrze, że pan profesor o tym mówi, bo ja trochę chciałem zadać takie przewrotne pytanie. Czy nie brakuje panom w tym zestawieniu Francji na przykład?
Te obrazki z Francji chciałem przytoczyć. Burzone kościoły, właśnie. Prawda, wypędzanie chrześcijan.
I wprost zamordowani niedawno, nie tak dawno księdza w kościele. Prawda?
Tak, to jest jeden z przejawów tej laicyzacji i trudnego do wytłumaczenia zjawiska uchodźstwa o znamionach radykalnego islamu, antychrześcijańskiego w swoim założeniu, tolerowanego, a wręcz prawda, nawet stawianego jako wzorzec poprawności politycznej przez rządy europejskie. Więc znów rzecz paranoja, która prawda, została tutaj przytoczona jako zjawisko irracjonalne, świadczące o wynaturzeniu, prawda? Tylko jeszcze w innej odsłonie. Wszystko świadczy o zaprzeczeniu zdrowego rozsądku, o zaprzeczeniu, nawet pomijając ten czynnik wyznaniowy. Wiemy, że chrześcijanie dość często byli prześladowani, tak jak w starożytnym Rzymie, z racji na niebezpieczeństwo, które stanowili dla państwa, w którym był czczony cesarz, czy prawda, w Związku Radzieckim byli, prawda, też wywrotową siłą, która nie była podporządkowana jedynej słusznej ideologii z Stalinem na czele. W tej chwili widzimy, prawda, no coś zupełnie irracjonalnego. Niszczenie chrześcijaństwa w sytuacji, kiedy stanowią, prawda, już grupy niewielkie, nie stanowią zagrożenia, czy na tym Bliskim Wschodzie prawdopodobnie, czy w Europie, kiedy światopogląd chrześcijański został wypchany spoza przestrzeni publicznej.
Czy w związku z tym, że w zestawieniu nie ma żadnego państwa europejskiego, to znaczy, że w Europie do tych prześladowań nie dochodzi?
Nie, oczywiście, że dochodzi do prześladowań, natomiast jakby pierwszą podstawą do tego, żeby móc mówić albo móc myśleć o tym, czy włączamy jakieś kraje albo nie włączamy do indeksu, jest jakby ustawodawstwo danego kraju. W związku z tym, jeżeli patrzymy na chociażby to, co się dzieje w tych krajach 50 monitorowanych, to ustawodawstwo jak gdyby narzuca albo uniemożliwia praktykowanie wiary chrześcijańskiej wielu ludziom. I to nie jest tylko i wyłącznie tak, że mamy do czynienia z jakimiś antagonizmami społecznymi, ale mamy po prostu bardzo jasno sprecyzowane prawo, które uniemożliwia chociażby organizowanie zgromadzeń, albo na przykład zmianę wiary, tak? Tak, to co jak gdyby jest jakby podstawą, tak, w chrześcijaństwie, jeżeli chodzi o jego ekspansję, czy ewangelizacja, jest jak gdyby w tym momencie zastopowana tylko i wyłącznie ustawami, które kompletnie to uniemożliwiają. W związku z tym, jak gdyby teoretycznie w wolnej Europie nie mamy jeszcze takiego prawa, które czegokolwiek by zakazywało w tych kwestiach, chociaż już mieliśmy kilka orzeczeń z sądu, które były bardzo, moim zdaniem, bardzo dyskusyjne, czy to chociażby zakaz noszenia emblematów chrześcijańskich, tak, czyli krzyżyka na przykład, czy chociażby no, niedobre samopoczucie po wysłuchaniu jakiegoś kazania, które dotyczyło grzechu, kwestii grzechu w życiu człowieka, no i ktoś został podany, jeden z duchownych został podany do sądu i sąd orzekł, że on nie powinien w ten sposób nauczać, tak? To jest jak gdyby w momencie, kiedy my wykluczymy grzech jak gdyby z nauczania Kościoła, wykluczymy konieczność ofiary Jezusa Chrystusa, który jest fundamentem całego tego Kościoła. W związku z tym absolutnie nie możemy powiedzieć, że Europa jest wolna. Z drugiej strony to, co widzimy, jak gdyby cały ten ruch migracyjny, który dzisiaj obserwujemy, jest zagrożeniem tyle o ile, że zawiera w sobie takie elementy, które reprezentują to myślenie, które widzimy na Bliskim Wschodzie. Tak? W związku z tym myśmy ostatnio w Niemczech zaczęli realizację takiego projektu, którego celem byłoby ocena sytuacji chrześcijan w ośrodkach dla uchodźców, i wyniki tego badania są porażające, dlatego że w zasadzie te same elementy represyjne, które obserwujemy na Bliskim Wschodzie, możemy obserwować właśnie w tychże ośrodkach dla uchodźców. Natomiast temat jest o tyle niewygodny dla opinii społecznej, dlatego że bardzo mocno jest kontrowersyjny wobec tej takiej ogólnej retoryki, która została przyjęta, multikulti. W związku z tym no, na 700 przypadków, które przebadaliśmy, w 600 przypadkach chrześcijanie spotkali się z różnymi formami represji, począwszy od obel, skończywszy na różnego rodzaju wykorzystywaniu seksualnym, albo chociażby na stosowaniu różnego rodzaju represji, chociażby w czasie Ramadanu, tak, w momencie, kiedy chrześcijanie byli zmuszani do tego, żeby słuchać tych wszystkich modlitw muzułmańskich, które były bardzo mocno odtwarzane z odbiorników. W związku z tym, no, ta sytuacja no nie jest wcale lepsza akurat, jeżeli chodzi o kwestię europejską i o nastawienie. Natomiast z drugiej strony to widzimy też jak gdyby to pozycjonowanie chrześcijan, którzy są traktowani z punktu widzenia tych, którzy bronią chociażby prawa do życia. Jesteśmy traktowani trochę jak no, ludzie, którzy reprezentują po prostu bardzo staroświecki, powiedziałbym nawet ortodoksyjny, niebezpieczny dla społeczeństwa sposób myślenia. A od kiedy to, moim zdaniem, mówienie o obronie życia albo mówienie o kwestiach związanych no, z jakby tymi aspektami społecznymi jest złe, tak?
Czy my w Polsce możemy, mówię tu o chrześcijanach, czuć może nie prześladowania, obawę, panie profesorze?
No, z całą pewnością, gdy chodzi o kondycję społeczeństwa, a też Kościoła, z tego, z czego zacząłem, chciałbym powiedzieć, prawda? Możemy odnosić wrażenie, że nie wszystko dobrze się dzieje, że chociażby ta przestrzeń medialna, która do ostatniego czasu była jednoznaczna w kraju, zdominowana przez nurty, można powiedzieć, wrogie chrześcijaństwu, że nauczanie religii czy wyświetlanie życia religijnego było swoistym skansenem, prawda? Nie było to wkomponowane w przestrzeń publiczną na skalę, na jaką powinno być w kraju o przytłaczającej większości, prawda, chrześcijańskim, katolickim.
Bo po prostu może nam jest wygodniej stwierdzić, że prześladowani chrześcijanie są w Meksyku, na Bliskim Wschodzie, a nie u nas, bo u nas jest wszystko w porządku.
Znaczy, ale nawet stwierdzenie faktu prześladowania chrześcijan za granicą, prawda, jest też bardzo nikłe i bardzo nieadekwatne do skali cierpienia chrześcijan. I my jako kraj w 90, prawda, kilku procentach, prawie że całkowicie chrześcijański. Więc widzimy, że są na szeroką skalę posunięte próby manipulacji społeczeństwem. Jest bardzo, można powiedzieć, też niebezpieczny trend w kierunku wyciszenie głosu Kościoła, prawda, w sprawach ważnych, chęć układania się, chęć, prawda, wchodzenia w te obowiązujące jakieś standardy, które zostały narzucone, pogodzenie się z tym, że chrześcijaństwo nie powinno być, prawda, zbyt wyraziste w tej palecie światopoglądowej i tak dalej, więc to jest niebezpieczne. Ja tutaj może, mówiliśmy o różnych przejawach dyskryminacji i prześladowania chrześcijan, chciałbym przypomnieć, że kilka miesięcy temu gościliśmy na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim księdza arcybiskupa Mieczysława Mokrzyskiego z Lwowa, arcybiskupa, metropolity tamtejszej archidiecezji, który wprost mówił z mównicy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego o dyskryminacji kościoła, diecezji we Lwowie. O konkretnych krokach dyskryminacji bardzo mocno ten element wybrzmiał tutaj u nas na Kulu. Pytanie moje jest takie, jaka jest reakcja społeczna? To było opublikowane, ta mowa była głośno podawana w różnych mediach katolickich. Jaka reakcja? Czy ktoś z hierarchów tutejszych albo dalszych jakoś odreagował? Ja nie słyszałem.
Nie ma tej reakcji, bo to jest niewygodne, bo jest nieskuteczne?
Musimy pytanie zadać, prawda? Natomiast nie ma reakcji. Hierarcha Kościoła, nam najbliższego, ze Lwowa mówi o dyskryminacji, mówi o wolności, demokracji i dyskryminacji. Mówi się to z mównicy Kulu, mówi się to w mieście arcy otwartym na tradycje chrześcijańskie, unii, tolerancji, wzajemnej poznawania i tak dalej. Tu mówi arcybiskup, wiarygodność którego nie trzeba udowadniać, chociażby poprzez fakt bycia osobistym sekretarzem Ojca Świętego, świętego Jana Pawła II, który, prawda, był i jest osobą bardzo dobrze znaną w Kościele powszechnym. Zero reakcji, więc zadajmy sobie pytanie właśnie, jaka jest nasza wrażliwość?
Jeśli z tego poziomu pewnych deklaracji, pewnych sygnałów, pewnych ważnych wystąpień, które, i tutaj chyba zgadzamy się wszyscy, są oczekiwane, jeśli chodzi o prześladowanie chrześcijan. Przejdźmy na poziom konkretnych działań. Co może być tym remedium na skalę zjawiska, zwiększenie misji? Jak to panowie widzą?
Pierwsza rzecz, to powinniśmy w ogóle zastanowić się, jaki jest nasz stan duchowy jako społeczności chrześcijańskiej w Polsce. Bo myślę, że zdecydowanie łatwiej jest nam oceniać tych, których widzimy albo którzy odpowiadają za pewne kwestie. Natomiast w pierwszej kolejności to, czego Chrystus nas uczy, to jest to, żeby móc popatrzeć najpierw na siebie, zanim wyjmiemy drzazgę z oka swojego brata. W związku z tym mi się wydaje, że bardzo niebezpiecznym jest w ogóle pojęciem, które się pojawiło gdzieś tam w naszym otoczeniu, w myśleniu w ogóle Polaków, to jest to, że jestem wierzący niepraktykujący. I to nie jest prawda. Nie można być wierzącym niepraktykującym. List Jakuba chociażby o tym mówi, że wiara bez uczynków jest martwa. W związku z tym, jak gdyby cała nauka chrześcijańska albo naśladowanie Jezusa Chrystusa powinna nas popychać do konkretnego działania. I to jest jakby pierwsza kwestia. Powinniśmy sobie odpowiedzieć na pytanie, jaki jest nasz stan duchowy jako tego, który mieni się być naśladowcą Jezusa Chrystusa. Od tego się wszystko zaczyna. A natomiast druga kwestia, no to jest kwestia, która już jest kwestią bardzo praktyczną, a która tylko jest wyłącznie gdyby próbą odpowiedzi na te wszystkie potrzeby, które gdzieś tam się pojawiają w Kościele, który jest prześladowany. W związku z tym chociażby na przykład to, na czym nam zależy. Teraz mamy taką rzecz, którą staramy się podkreślać i zaangażować jak najwięcej chrześcijan, która będzie mobilizowała w ogóle społeczności chrześcijańskie w całej Polsce i nie tylko chrześcijańskie, ale na całym świecie zasadniczo do tego, żeby być aktywnym w najprostszym możliwy sposób, czyli podpisanie petycji, z którą pojedziemy chociażby do Organizacji Narodów Zjednoczonych w połowie przyszłego roku i której będziemy żądać od tego, żeby chociażby ta komórka rozpatrzyła ponownie kwestię prześladowanych chrześcijan, bo wiemy, że jak gdyby to środowisko tam nie jest bardzo mocno przychylne środowiskom chrześcijańskim na Bliskim Wschodzie z uwagi chociażby na Ligę Arabską, która jest bardzo mocno reprezentowana w tym ciele. W związku z tym, z tego powodu bardzo mocno zachęcamy wszystkich do tego, żeby weszli na tą stronę, na stronę opendoors.pl i podpisali tą petycję. My myślimy często, że a jak nie zareaguje, to może ktoś raz zareaguje i ta kwestia się jakoś rozwiąże. Nie, ona się nie rozwiąże. W momencie, kiedy widzimy, że ktoś znajduje się w potrzebie, a nie udzielamy tej pomocy, to jesteśmy jakby współprawcą tego cierpienia. W związku z tym ta mobilizacja jest tutaj z tego powodu bardzo ważna.
Kiwa głową pan profesor Osadczy.
Znaczy, bo słuszne słowo mobilizacja, prawda? Żyjemy w świecie coraz bardziej radykalizującym się. coraz bardziej i ociekającym krwią, i stojącym przed niebezpieczeństwem zagłady. Więc prawda, to nie jest tak, że coś będzie się działo poza nami, że jakoś to się rozejdzie. Musimy mieć też przywódców, prawda? I tutaj oczekiwanie od naszych liderów kościelnych, żeby byli, jak Ewangelia każe, zimni albo gorący, a nie byli niejacy, prawda, że muszą, prawda, nas uświadamiać i wskazywać na skalę problemu, przed którym jesteśmy, żeby, prawda, tą wrażliwość coraz bardziej pogłębiać. Także, bo dotychczasowy tryb funkcjonowania już nie jest możliwy, prawda, świat się radykalizuje, zmienia i trzeba, prawda, środowiska chrześcijańskie powinny być też bardziej radykalne w sensie głoszenia wiary. Nie mówimy o radykalizmie, prawda, o wydaniu islamskim, tylko o radykalizmie deklaracji, manifestacji swojego chrześcijaństwa.
A czy nie macie, panowie, i to tak bardziej celem podsumowania, że historia w pewien sposób zatacza koło, ponieważ prześladowania za czasów Nerona, pewien rozkwit w średniowieczu, wspaniałe, monumentalne kościoły i katedry, prawda? Dzisiaj w większości czy w wielu miejscach opustoszałe. Ta praktyka religijna, ona gdzieś tam w wielu wypadkach ucieka. To, co mówi pan profesor Osadczy, mamy dzisiaj już pewną nową jakość, ale z drugiej strony te przykłady prześladowań pokazują, że w wielu miejscach, mówię tutaj przede wszystkim o Bliskim Wschodzie, chrześcijaństwo zanika i jego tam za chwilę może tak naprawdę nie być, naszego osieczko.
No ja powiem szczerze, tak za bardzo bym się o to nie obawiał, dlatego że no, Chrystus powiedział pewną bardzo ważną prawdę na temat Kościoła, że to On zbuduje ten Kościół i bramy piekielnego nie przemogą. W związku z tym Kościół jest w swej naturze wieczny. To jest jakby kwestia, która mnie napawa otuchą. Z drugiej strony musimy popatrzeć na Kościół globalnie i ten Kościół rośnie. Pomimo tego, że mamy do czynienia z kwestią chociażby prześladowań na Bliskim Wschodzie, ja miałem okazję spotkać wielu muzułmanów, którzy dzisiaj są naśladowcami Jezusa Chrystusa. Odeszli od swojej religii, bo zobaczyli, że to Chrystus jest Panem Kościoła i On rzeczywiście zapłacił za ich grzechy i chcą dzisiaj Go naśladować. Dlatego z tego powodu bym się nie bał. Nie wierzę też tak do końca w to stwierdzenie, że historia kołem się toczy, dlatego że jeżeli popatrzymy chociażby na historię, ktoś kiedyś próbował policzyć chociażby ilość chrześcijan, którzy zginęli na przestrzeni wieków, to ta liczba chrześcijan, którzy zginęli do XX wieku jest mniejsza od chrześcijan, którzy zginęli chociażby w samym XX wieku. W związku z tym widzimy pewne przyspieszenie i to przyspieszenie jest dokładnie tym przyspieszeniem, które widzimy w mowie Jezusa Chrystusa, chociażby w kazaniu na górze, który zapowiada, że u kresu dni te prześladowania się nasilą i że będziemy, chrześcijanie będą w nienawiści u wszystkich narodów. I to jest kierunek, w którym jak gdyby to chrześcijaństwo dzisiaj zmierza, a jeżeli jest to rzeczywiście ten kierunek, który dzisiaj zmierza, to znaczy, że to, co Chrystus mówi na temat swojego Kościoła, na temat tego, co się będzie działo, jest prawdą, a jeżeli jest prawdą, to znaczy, że też on wróci. W związku z tym tutaj jakby o kondycję Kościoła ja bym się nie martwił, natomiast wierzę w to, że ten Kościół jest w stanie odpowiedzieć, natomiast martwię się tylko o to, że rzeczywiście też słowa Chrystusa mogą się wypełnić, bo on zadał takie dosyć trudne pytanie, jeżeli on wróci drugi raz, czy on znajdzie wiarę na ziemi.
Czy pan profesor Osadczy jest równym optymistą, co pan Osieczko?
Docelowo tak. Docelowo jak najbardziej. Oczywiście, bo wiemy, że bramy piekielne nie przemogą i to jest też jeden z fundamentów naszej wiary, że nie mamy prawa, żeby się poddawać pesymizmowi i nastrojom kapitulańskim. Natomiast martwi ta kondycja nas jako chrześcijan, jako prawda, pewnej wspólnoty, jako Polski chrześcijańskiej, jako Polski katolickiej, która ma obowiązek, prawda, wobec swego społeczeństwa też, prawda, i wchodząc do Unii Europejskiej też bardzo mocno manifestowaliśmy, prawda, też tą misję w stosunku do Unii Europejskiej. Prawda,
Unii Europejskiej, która przecież wyrosła na wartościach chrześcijańskich.
Która w tej chwili, prawda, bardzo mocno się zapiera i, prawda, symbolem której są burzone kościoły. Także tutaj bardziej się martwię, prawda, o kondycję Polski, przed którą też, znaczy nie jestem mesjanistą z czasów wieszczy, natomiast, prawda, no wiadomo, że trzeba spełniać, my jako chrześcijanie musimy spełniać swoje obowiązki. Pytanie, czy dobrze spełniamy.
I z tym pytaniem zostawiamy naszych słuchaczy i tym akcentem kończymy tę naszą rozmowę, za którą bardzo chciałem podziękować moim i Państwa gościom, a byli nimi Leszek Osieczko, Open Doors Polska i pan profesor Włodzimierz Osadczy, Katolicki Uniwersytet Lubelski. Zapraszamy na kolejny program za tydzień. Wracamy w niedzielę, tuż po godzinie 14:00. Tomasz nie śpiał. Do usłyszenia.